Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wyraził zaniepokojenie sytuacją w Kenii. Zaapelował o jak najszybsze ustanie przemocy i powrót pokoju w tym afrykańskim kraju. Magazyn rozpocznie relacja pracującego w Nairobi księdza Wacława Dominika. Następnie przedstawimy styczniowy numer Posłańca Serca Jezusowego i zimowe wydanie Życia Duchowego. A na zakończenie ojciec Adam Wąs spróbuje odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie wielu z nas. Jaki będzie islam w Europie? 5 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Natychmiastowe położenie kresu przemocy i bratobójczym walkom w Kenii zaapelował Benedykt XVI. Papież przypomniał, że przez wiele lat kraj ten stanowił dla całej Afryki przykład dobrze rozwijającego się państwa i szanującego pokój społeczny narodu. Stąd też wołanie o powrót na drogę sprawiedliwości, braterstwa i rozmów pokojowych, bo tylko one, jak czytamy w liście, mogą oddalić widmo kolejnego konfliktu etnicznego. Apel o powrót do stołu negocjacji w imieniu papieża wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone przesłał go na ręce przewodniczącego kenijskiego episkopatu. Wcześniej kardynał John Jue wzywał do położenia kresu przemocy. Do jego apelu przyłączyli się przedstawiciele obecnych w Kenii kościołów chrześcijańskich i innych religii.
Papież zapewnił Kenijczyków o modlitwie zarówno za śmiertelne ofiary tej ogromnej tragedii, jak i za wszystkich cierpiących z jej powodu. Wzywa zarazem do hojnego niesienia pomocy doświadczonym przez bratobójcze walki mieszkańcom Kenii. W liście przypomniano o odpowiedzialności za dobro wspólne ciążące na barkach polityków. Jako jedyną drogę budowania pokojowej przyszłości wskazano dialog i demokrację.
Tymczasem sytuacja w Kenii ulega pewnej normalizacji. Prezydent Kenii i zwycięzca kwestionowanych przez opozycję wyborów Mwai Kibaki oświadczył, że jest gotowy stworzyć rząd jedności narodowej. Z Nairobi mówi ksiądz Wacław Dominik ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Sytuacja w Kenii na dzień dzisiejszy wydaje się ulegać poprawie. Wczorajsza manifestacja, druga pod rząd, do której wzywał lider opozycji Raila Odinga, nie odbyła się, gdyż oddziały policji skutecznie przeszkodziły w jej przebiegu. Pozorna normalizacja sytuacji nie jest jednak jednoznaczna z tym, że wszystko wróciło do normy. W niektórych miejscach wciąż panują duże problemy związane z brakiem żywności i brakiem paliwa oraz dostępu do środków transportu. Niektóre drogi nadal są niebezpieczne ze względu na grupy, zwłaszcza młodych ludzi, którzy wykorzystują obecną sytuację do kradzieży i rozbojów. Prezydent Kibaki zgodził się pod wpływem nalegań płynących z różnych stron do stworzenia rządu jedności narodowej, którego głównym celem będzie opanowanie obecnej sytuacji i przywrócenie pokoju w kraju. Nie należy zapomnieć o tym, że mówi się o 300 osobach zabitych i tysiącach ludzi, których życie zostało zrujnowane poprzez zniszczenie ich własności. Pamiętać należy, że znacznej części zamieszki te miały podłoże etniczne. Prowadzenie pokoju wiązać się będzie musiało też z leczeniem właśnie tych głębszych ran. W sklepach prowadzone są zbiórki dla dotkniętych tym kryzysem osób. Część szkół, która miała być otwarta w poniedziałek, przesunęła otwarcie o tydzień. To samo miało miejsce w Tangaza College, gdzie studiują klerycy z wielu zgromadzeń zakonnych. Oczywiście stworzenie rządu jedności narodowej powinno pomóc w opanowaniu obecnych zamieszek. Nie rozwiąże to jednak problemu, który jest u źródeł obecnej sytuacji, a mianowicie problemu rezultatów wyborów prezydenckich z dnia 27 grudnia. W gazetach dużo pisze się o nieścisłościach związanych z tymi wyborami, dużą winą obarczając przewodniczącego tejże komisji Kivuiti.
Obserwatorzy podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem dla Kenii byłoby ogłoszenie nowych wyborów prezydenckich. Być może będzie musiał je przygotować rząd jedności narodowej. Na razie nie wiadomo, kiedy powstanie i jaki będzie jego zakres obowiązków.
Nadużyć seksualnych dopuściła się tylko bardzo niewielka część duchownych. Konieczna jest jednak modlitwa wynagradzająca za ich grzechy. Poza tym wszyscy księża stale potrzebują duchowej pomocy, by wypełniać swe powołanie. Przypomniał o tym prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa wnoszącym dzisiejszą datę wydaniu dziennika L'Osservatore Romano. W wywiadzie dla tego pisma kardynał Claudio Humes przybliża inicjatywę modlitwy o uświęcenie kapłanów w formie adoracji eucharystycznej i duchowej adopcji. Jego dykasteria wydała niedawno specjalny list na ten temat.
Problemy istniały zawsze, bo przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami, stwierdził brazylijski purpurat. Jednak obecnie zwrócono uwagę na pewne bardzo ciężkie przewinienia. Oczywiście dotyczą one bardzo niewielkiej części kleru. Przeważająca większość duchownych nie miała z tego rodzaju faktami nic wspólnego. Jednak wszyscy kapłani potrzebują duchowej pomocy, by wypełniać swe posłannictwo w dzisiejszym świecie. Prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa przypomniał też potrzebę modlitwy za ofiary nadużyć i wynagradzania za grzechy. Kościół zawsze praktykował modlitwę wynagradzającą. Jest ona typowa na przykład dla tradycyjnego nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Kardynał Humes wskazał na potrzebę promowania adoracji eucharystycznej w intencji księży. Eucharystia stanowi bowiem centrum życia Kościoła. Dobrze by było, kiedy to możliwe, prowadzić stałą adorację. Chodzi o to, by na całym świecie nieustannie modlono się o świętość kapłanów i o powołania. Zwierzchnik watykańskiej dykasterii wyjaśnił także ideę duchowej adopcji. Duchową matką kapłana może być każda kobieta, niezależnie od wieku czy stanu. Modli się ona przez całe życie za jakiegoś księdza, najczęściej w formie anonimowej. Praktykę tę zaleca się szczególnie zakonnicom i misjonarkom.
Kardynał Humes kieruje kongregacją do spraw duchowieństwa od ponad roku. W wywiadzie dla L'Osservatore Romano mówił on również o innych kwestiach, jakim zajmuje się ta dykasteria. Poruszył problem formacji kapłańskiej i selekcji kandydatów. Poinformował, że tematy te omawia zawsze z biskupami odwiedzającymi Rzym w ramach wizyty ad limina.
Czy Kościół jest nam dziś potrzebny? To pytanie stanowi motyw przewodni styczniowego numeru Posłańca Serca Jezusowego. Prezentuje go redaktor naczelny miesięcznika, ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita.
W nowy rok 2008 wchodzimy z licznymi marzeniami, planami, wizjami. Kiedy jednak umilkną wystrzały sylwestrowych petard, powrócą do nas codzienne pytania o sens naszego życia, wykonywaną pracę, rodzinę, politykę. Pośród nich jest też i pytanie o dzisiejszy Kościół, który od czasu Soboru Watykańskiego II przechodzi wciąż nieustanną ewolucję. Kościół się zmienia, bo zmienia się człowiek, a wraz z nim jego postrzeganie świata i miejsce, jakie w tym świecie przeznacza on Bogu. Zdarza się, że ktoś określa siebie jako głęboko wierzącego, ale równocześnie uważa, że relacje między nim a Bogiem są jedynie jego sprawą osobistą oraz że Kościół do wierzenia nie jest mu potrzebny. Czy tak jest w rzeczywistości? Dlaczego Kościół jednak jest nam potrzebny? Między innymi na te pytania staramy się odpowiedzieć w najnowszym numerze Posłańca. Syntetyczną wykładnię zagadnienia przedstawia ojciec Bogusław Steczek, a dwa piękne świadectwa składają przedstawiciele hierarchii i laikatu, ksiądz biskup Adam Odzimek i Marcin Przeciszewski. O sentire cum ecclesia, czyli o czuciu z Kościołem, rozmawiamy z generałem jezuitów ojcem Peterem Hansen Kolvenbachem, który w styczniu 2008 roku, po 25 latach posługi, złoży swój urząd na zwołanej do Rzymu Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego. Ojciec generał wyraża między innymi swoją opinię o zmianach, jakie dokonały się w zakonie w czasie pełnienia przez niego urzędu przełożonego generalnego, a także o ewolucji misji i roli jezuitów w naszych czasach. W styczniu obchodzimy wiele znaczących uroczystości liturgicznych. W nawiązaniu do chrztu pańskiego przedstawiamy związane z tym dniem zwyczaje i tradycje kościołów wschodnich, a na objawienie pańskie, popularnie zwane świętem trzech króli, proponujemy wszystkim dzieciom bajkę o czwartym królu. Piszemy także o przeżywaniu wiary i spoglądaniu na codzienność oczami młodzieży, a trochę starszym proponujemy refleksję o małżeństwie, na którego fundamencie budowana jest najważniejsza komórka społeczna – rodzina.
Promieniowanie macierzyństwa to temat zimowego numeru kwartalnika Życie Duchowe. Wcześniej poświęcał on wiele uwagi duchowości ludzkiej miłości. Po przedstawieniu duchowości kobiety i mężczyzny oraz duchowości małżeństwa, redakcja podejmuje teraz temat macierzyństwa.
Temat ten wydaje się ważny ze względu na kryzys życia rodzinnego i małżeńskiego, który ujawnia się także w kryzysie ojcostwa i macierzyństwa. W najnowszym numerze publikujemy m.in. znakomity artykuł księdza profesora Alfonsa Skowronka pod tytułem Bóg jako Matka. Autor podejmuje w nim problem ojcowskiego i macierzyńskiego wymiaru Bożej miłości. Ksiądz profesor pisze, również kobieta jest odbiciem Boga i jeżeli o Bogu mówimy w kategoriach obrazów, to przecież nie tylko w jego męskich odbiciach i wizerunkach. Rzeczywistość Boża jest dwubiegunowa, łączy w sobie aspekty męskie i żeńskie. Anna Karoń-Ostrowska w artykule Tajemnica promieniowania macierzyństwa oraz Lucyna Słup w artykule Razem dla życia podejmują refleksję nad tym, jak kobieta może być dziś dobrą matką, łącząc zaangażowanie zawodowe z życiem rodzinnym i macierzyństwem. Autorzy piszący w numerze o macierzyństwie jednoznacznie podkreślają konieczność wiernej obecności ojca w rodzinie, wyizolowanie ojca i jego samotność. Ojciec Jacek Boleski w artykule Promieniowanie matki nazywa grzeszną samotnością. Godny polecenia jest także artykuł wybitnego myśliciela żydowskiego Abrahama Heschela Biblijne spojrzenie na rzeczywistość w tłumaczeniu znanego autora żydowskiego Henryka Halkowskiego. W rozmowach duchowych publikujemy m.in. wywiad z ojcem Peterem Hansem Kolvenbachem pod tytułem Pożegnanie czarnego papieża. Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych czytelników także na dział świadectw, w którym zamieszczona jest bardzo osobista refleksja uczestnika 30-dniowych rekolekcji ignacjańskich odprawionych w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. W dziale Słowo, Obraz, Czyn możemy przeczytać interesujące felietony na temat poezji Hopkinsa, ikonopisarstwa Rublowa oraz recenzję filmu Andrzeja Wajdy o Katyniu autorstwa ojca Dariusza Piórkowskiego.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Euroislam. Jaki będzie islam w Europie? Wobec wzrastającej liczby muzułmanów w Europie rodzi się pytanie, jak na starym kontynencie będzie wyglądać wyznawana przez nich religia. W szerokiej dyskusji nad jej charakterem szczególne miejsce zajmuje koncepcja tak zwanego euroislamu, który miałby dać wyznawcom islamu możliwość pozostania muzułmanami przy jednoczesnym stawaniu się prawdziwymi Europejczykami. Wypracowanie tego pojęcia przypisuje się Bassamowi Tibiemu. Ten pochodzący z Syrii, ale od wielu lat mieszkający w Niemczech politolog wyjaśnia, że bezpośrednią inspiracją do powstania euroislamu czy idei euroislamu stał się islam afrykański. Przebywając dłuższy czas w Afryce Zachodniej, profesor Tibi zauważył, że jej mieszkańcy są wprawdzie muzułmanami, ale zachowali wiele elementów rodzimej kultury. W przeciwieństwie do tej części świata, w Europie islam pozostał kulturowo obcy. Dlatego należy połączyć jego istotne elementy z podstawowymi zasadami kultury europejskiej, do których Tibi zalicza m.in. świecki charakter przestrzeni publicznej, pluralizm religijny i kulturowy, demokrację i społeczeństwo obywatelskie. Zasad tych, jego zdaniem, nie da się pogodzić z tradycyjnym prawem muzułmańskim, dlatego euroislam zakłada reformę szariatu. Nowego znaczenia nabiera także tolerancja religijna, która w kontekście europejskim oznacza znacznie więcej niż wypracowana w średniowieczu tolerancja islamska, ograniczająca się wyłącznie do znoszenia obecności Żydów i chrześcijan. Alternatywą dla euroislamu jest muzułmańskie getto, w którym muzułmanie, niezależnie od faktu, że urodzili się w Europie, pozostaną obcymi. Odwlekanie w czasie jej realizacji oznacza wzmocnienie muzułmańskich środowisk fundamentalistycznych, które upolityczniając religię, uniemożliwiają muzułmanom integrację z resztą społeczeństwa. Dla profesora Tibiego istnieją tylko dwie opcje. Albo nastąpi europeizacja islamu, albo muzułmanie zislamizują Europę dzięki wspomnianemu fundamentalizmowi, który wykorzystuje głoszoną przez Koran rygorystyczną zasadę ekskluzywności stosowaną wobec swoich wyznawców. Idea euroislamu jest wielopłaszczyznowa, dlatego jego realizacja, zdaniem profesora Tibiego, wymaga połączenia kulturowej integracji muzułmanów z integracją ekonomiczną i społeczną oraz potrzebuje wsparcia ze strony polityki. Głoszony przez profesora Tibiego euroislam ma charakter liberalny, stąd trudności w jego przyjęciu przez tradycyjnie nastawionych muzułmanów. Drugie ważne stanowisko w debacie nad islamem w Europie zajmuje Tariq Ramadan, który mówi o sobie, że jest zarówno w pełni Europejczykiem, jak i prawdziwym muzułmaninem. Ten urodzony w Szwajcarii teolog uznawany jest za reformatora współczesnego islamu. Jego zdaniem przesłanie islamskie i zasady europejskie nie wykluczają się wzajemnie. Uznawane za typowo zachodnie wartości, takie jak równość, wolność, prawa człowieka i demokracja, znajdują się również w Koranie i Sunnie. Problem polega na ich właściwym zinterpretowaniu. To nie Koran stoi w sprzeczności z wartościami europejskimi, lecz elementy arabskiej i tureckiej tradycji. Strzegąc ich za wszelką cenę, muzułmanie sami skazują się na odizolowanie. Skrajne podkreślenie własnej odrębności powoduje separację i kształtuje mentalność getta. Ramadan nawołuje do pokonywania tego sposobu myślenia i przejęcia odpowiedzialności za Europę, zwłaszcza przez muzułmanów, którzy się w niej urodzili. Istota islamu europejskiego polega, jego zdaniem, na pogodzeniu muzułmańskiej, a więc religijnej, duchowej i moralnej tożsamości, z lojalnością wobec europejskich standardów obywatelskich. Dlatego zadaniem muzułmanów jest włączenie się w życie społeczeństwa, w którym żyją. Ramadan nadaje islamowi przyjazne oblicze, stosując język zrozumiały dla europejskiego odbiorcy. Zachęca młode pokolenie europejskich muzułmanów do udziału w debacie na temat ich miejsca w Europie. Podkreśla znaczenie społeczeństwa obywatelskiego, które można pogodzić z islamem, a uwspółcześniając muzułmańskie zasady, próbuje dostosować się do wymogów demokratycznych systemów europejskich. W kontekście zasygnalizowanych stanowisk odnoszących się do euroislamu warto wspomnieć, że podział na różne typy islamów według stref czy kontynentów uznaje się w ortodoksyjnym islamie za bezpodstawny. Zgodnie z przesłankami teologicznymi muzułmanie na całym świecie tworzą jedną wielką wspólnotę, tak zwaną ummę, która jest widocznym znakiem przynależności do islamu. Istnienie islamu europejskiego negują także niektórzy zachodni orientaliści. Ci z kolei wskazują na ogromne zróżnicowanie w środowiskach muzułmańskich elementów regionalnych i etnicznych, które nie pozwalają zaklasyfikować ich do jednej określonej grupy. Islam w Europie jest zjawiskiem kompleksowym, które stanowi poważne wyzwanie. Aby móc zająć wobec niego właściwe stanowisko, potrzebna jest dokładna i pogłębiona wiedza na temat religii i kultury muzułmańskiej.
O euroislamie mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.